to są rzeczy, które są wartości 100 miliardów dolarów. Mm. Tak? To nie jest tak, że tam możesz postanowić po prostu, odbiło mi coś i ten, aczkolwiek widać, że
można.
Można, tak? No ale trzeba się liczyć z konsekwencjami.
Pomyślałem sobie, że to jest dobry odcinek dlatego, że idealnie dopasowałeś się ze strojem jak zawsze. Trochę pogrzebowo jesteśmy, nie? Kiedyś open AI, a dziś closed AI.
Pamiętasz o tym, że ja tak na co dzień.
Ale idealnie pasuje. Pomyślałem sobie, wreszcie robimy, szukaliśmy różnych tematów, żeby pasowało, dlaczego Bartek chodzi zawsze na czarno. Jesteśmy na właśnie pytanie, czy na pogrzebie open AI, czy na pogrzebie tej mydlanej opery zatytułowanej open AI. Jak czujesz?
Jeszcze nie na pogrzebie OpenAI i chyba jeszcze nawet nie na pogrzebie tej mydlanej opery, natomiast na pewno na pewnego rodzaju zmęczeniu tym, co się dzieje wokół albo wydarzyło wokół OpenAI i tych wszystkich zawirowań, które mają i podtekst taki bym powiedział czysto ludzki i też taki bardziej nie wiem, filozoficzno ścierających się pewnych idei w związku z tymi wydarzeniami.
Już mogę się doczekać, bo ostatni nasz odcinek, czy jeden z, to jest odcinek, w którym pokazujemy to, co nowego OpenAI wypuściło, na ile dzisiaj pokazali na rynku, co znaczą. Mamy AI jako słowo 2023 roku. Jakby trudno nie dyskutować o nich, ale nagle pojawia się news w weekend, wiem, że kryzysy zwykle wybuchają w weekend, mówiący o tym, że Sam Altman, czyli jeden z założycieli OpenAI, został przez zarząd OpenAI wywalony z roboty. No i zaczynają się dziać rzeczy, jak lubi mówić Bartek. Trudne jest to w nagraniu odcinka, który nie jest na żywo, że jak go skończymy, to może świat będzie wyglądał trochę inaczej. Za tydzień może wyglądać trochę inaczej, więc postaramy się podejść do tego rzeczywiście filozoficznie i na tyle szeroko, żebyście rozumieli kontekst i mogli sami dopasować sobie aktualne newsy do tego, co się dzieje tak naprawdę w bebekach. A co tam się dzieje?
Ja sobie najpierw zaczniemy od historii OpenAI, tak? Czyli tam 2016 rok. No i jak sobie rozmawialiśmy o OpenAI, jaka była idea. Ja sobie zrobiłem taką notatkę z takiego postu założycielskiego, który został opublikowany w tamtym czasie, który mówi coś takiego, że OpenAI to firma non-profit, podkreślam, OpenAI to firma non-profit, zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją. Naszym celem jest rozwój cyfrowej inteligencji w sposób, który z największym prawdopodobieństwem przyniesie korzyści całej ludzkości bez konieczności generowania zysków finansowych.
Okay? Bez konieczności.
Bez konieczności. Jedziemy dalej.
Nie chcemy.
Ponieważ nasze badania są wolne od zobowiązań finansowych, możemy lepiej skupić się na pozytywnym wpływie na ludzi. Uważamy, że sztuczna inteligencja powinna być przedłużeniem indywidualnej ludzkiej woli w duchu wolności, powinna być dystrybuowana tak szeroko i równomiernie, jak to tylko możliwe. Wynik tego przedsięwzięcia jest niepewny, a praca trudna, ale wierzymy, że cel i struktura są właściwe. Mamy nadzieję, że to właśnie jest najważniejsze i najlepsze w tej dziedzinie. Hmm. To jest z postu założycielskiego.
Brzmi tak? Pięknie.
Czyli
fundament niezły.
Tak. Non-profit jako organizacja.
Tylko rozwój.
Nie dla zysków finansowych. Okay?
Tylko edukacja.
Taka
tak.
była idea.
Tak jest.
Okay? I teraz ostatni weekend. Szybki recap dla osób, które lubią właśnie tego typu mydlane opery, ale chodzi o to, żeby złapać kontekst, a porozmawiamy sobie też o rzeczach, które są dużo ważniejsze niż cała ta seria tych wydarzeń. Tak? Czyli w czwartek wieczorem Altman dostaje SMS-a od Ili, jednego z co-founderów, takiego głównego researchera, naukowca i też członka zarządu OpenAI z prośbą o rozmowę w piątek. Tak? W piątek w południe Altman zostaje zwolniony przez tenże zarząd, ponieważ, i tutaj jest cytat, nie był konsekwentnie szczery w swojej komunikacji. To jest taki bullshit w zasadzie. Na jego miejsce wpada CTO Mira Murati, zostaje tymczasowym CEO. W międzyczasie Microsoft, który jest największym inwestorem w OpenAI, dowiaduje się o tym posunięciu minutę przed jego ogłoszeniem. Okay? A akcje Microsoftu lecą w dół, jest wycięte kilka miliardów, miliardów dolarów. Okay? Zaraz potem Greg Brockman, prezes OpenAI, prezes zarządu, zostaje poproszony na czat i poinformowany również, bo on w międzyczasie też, tam są dwa rodzaje informacji, że albo zrezygnował, albo został również usunięty z tego zarządu, ale zachowuje swoją rolę w organizacji. Okay? A wkrótce po tym ten Greg mówi, dziękuję, do widzenia, w ramach solidarności z Altmanem, ja również odchodzę. Tak? A to jest, żeby było jasne, ten Greg Brockman to jest jakby...
Bóg bogów.
Tak jest. Bardzo, bardzo rozsądny, fajny gość, skille i wszystko i tak dalej, i tak dalej. I Twitter,
Wszyscy.
Tak, wybucha. Tak? Twitter, X, whatever. Altman pisze tweety, że jest wdzięczny OpenAI, tak? I ludzie będzie miał więcej do powiedzenia. W międzyczasie trwają spekulacje o tym, czy A, założy swoją nową firmę, w szczególności w obszarze procesorów, bo, i to jest ważny kontekst, OpenAI do swojego rozwoju potrzebuje chipów. Potrzebuje dużo procesorów, chipów. Mocy obliczeniowej.
Dużych chipów.
Bardzo, bardzo dużo. Większość tego rynku na dzień dzisiejszy należy do NVIDII. A idea by była taka, że jeśli chcesz stworzyć AGI, tą Artificial General Intelligence, to będziesz potrzebował bardzo dużo mocy, żeby to zrobić.
Liczyć.
Tak? A więc nie może być uzależniony od innej firmy, być może zaczniesz tworzyć własne chipy. W tym samym czasie pracownicy OpenAI zaczynają wysyłać sygnały do zarządu, zarówno na X-ie, tak? Jak i wewnętrznie, o tym, kto opuścił OpenAI, żeby podążyć za Altmanem, w tym najważniejsi Polacy w organizacji. No i szacun generalnie, żeby biorąc dla nich, bo byli jednymi z pierwszych, którzy powiedzieli, my również odchodzimy, idziemy za Altmanem, tak? Jeśli ta decyzja zostanie utrzymana. No więc zaczynają w sobotę krążyć plotki, że zarząd OpenAI prowadzi rozmowy w celu przywrócenia Altmana, tak? Czyli już zaczyna się robić tak. I później było takie zdjęcie Altmana, że jest w siedzibie OpenAI z badżem guest, tak? W sensie, że przyjechał jako gość. I napisał, że albo jest pierwszy raz, znaczy jest pierwszy i ostatni raz. W takiej formule, co jakby nie wiadomo, co skutkuje, tak? I w międzyczasie Microsoft i Satya Nadella, czyli CEO Microsoftu, przewodzą tym negocjacją z zarządem. Idea jest taka, żeby wpuścić ich z powrotem, dołożyć być może jakieś osoby z punktu widzenia zarządczego do tego zarządu. No ale te negocjacje kończą się niczym, a głównie dlatego, że jest tam taki gość, który się nazywa Adam D'Angelo, co-founder Quora, takiego serwisu, która ma taki produkt, który się nazywa Poe, który jest pewnego rodzaju konkurencją dla chat GPT. No i ma tam również takie, jak rozmawialiśmy sobie całkiem niedawno o asystentach i GPT-sach, no to ma też swoje takie możliwości konfigurowania czatów, no i po tym, jasne, jak OpenAI wprowadził te rzeczy, o czym on nie wiedział, no to...
Zdenerwował się,
no bo uderza mu to tam w biznes. I na pewno jakiś tam... A to jest człowiek, który ma dość słabą historię, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zachowania. No i oczywiście nagle się okazuje, że te negocjacje z zarządem się nie udały i ci pracownicy opuszczają biuro. No i w poniedziałek współzałożyciel Twitcha, który się sprzedał do Amazona, Emmett Shear, zostaje mianowany tymczasowym, no bo tą Mirę Murati, która chciała przywrócenia również Altmana Y'ego, wywalono z tej roli i nagle się znalazł jakiś tam skoczek do organizacji. I w tym samym czasie Satya Nadella, CEO Microsoftu, ogłasza, że sam Altman dołącza do Microsoftu jako tam CEO nowej grupy badawczej, w tym właśnie Greg Brockman, Polacy i szereg innych osób.
No, w sumie prawie kilkaset ostatecznie.
W międzyczasie właśnie pojawia się petycja pracowników, którzy dzielą się listem z zarządem, który krytykuje otwarcie ten zarząd, w którym ponad 700 osób na 700 chyba 70 w OpenAI mówi, że jeśli się nie podadzą do dymisji, nie zrezygnują ze swojej ról, to oni odchodzą z organizacji.
Bye, bye.
Każda z tych osób otrzyma rolę w Microsoftie. I tutaj jest kilka rzeczy do odpakowania. Pierwsza to jest, trzeba sobie zwrócić uwagę na to, jak mistrzowski to jest ruch z punktu widzenia Microsoftu i Satya Nadelli, który wynegocjował w zasadzie,
przejęcie
OpenAI za
bez pieniędzy.
Zero.
I czytałem też taką opinię, że pieniądze to jedno, ale też regulator to drugie, nie? Że właściwie...
Tak. No, jest taka zasada, o której warto pamiętać, że zawsze należy celować w pokój, tak? Czyli pokój jest nadrzędnym miejscem, do którego należy celować i dążyć, ale jeśli nie możesz celować w pokój, to celuj między oczy. No i OpenAI od Sati dostało w między oczy, a dokładnie ten zarząd dostał między oczy. I nie wiemy jeszcze, jak tak, przynajmniej na moment nagrywania dzisiaj, nie wiemy jeszcze, jak się skończy, bo jest nieprawdopodobieństwo tego, że jednak ten board zrezygnuje, dlatego że wykazał się, przynajmniej w mojej opinii, absolutnie skrajną niekompetencją, brakiem doświadczenia. Ci ludzie, którzy tam to robią, to po prostu konsekwencje zgniecenia wartości OpenAI, które w międzyczasie zbierało kolejną rundę finansowania, w zasadzie pozbawiając tą firmę możliwości pozyskania tego finansowania. Z drugiej strony wartości partnerów, bo ten Microsoft, oczywiście zanim się rynki otworzyły, to Satya już rozegrał te szachy 4D, tak. Ale zostałaby w poniedziałek zmiażdżona o jeszcze więcej miliardów dolarów, to ten impact na rynek jest ogromny. I ta skrajna, ale to absolutnie skrajna niekompetencja, zaraz sobie możemy pogadać, z czego ona wynika, bo ma bardzo solidne podłoże. Nagle się okazało, że sytuacja jest dynamiczna, no i nie wiemy jeszcze, czy jednak oni podadzą się do dymisji i Altman i cała ekipa, pracownicy będą mogli wrócić do OpenAI i dalej budować rzeczy, które budują, czy też jednak przejdą do tego nowego labu, no i to, co zostaje tam z tego OpenAI-a, no to w zasadzie można powiedzieć wtedy...
Powrót do korzeni. To jest fundacja, która działa.
No tak, ale to tam te 50 fundacja, osób, które zostanie, to będą sobie mogli zrobić fundację dalej non-profit i prawdopodobnie ze swojej kieszeni dokładać do tego biznesu.
W podręczniku The Host, do którego teraz chciałem was zabrać na chwilę, na 30 sekund, jest także rozdział poświęcony nowym technologiom i podcastom. Dlaczego kamery nagle pojawiły się w studiu podcastowym? Jak mówić, kiedy jesteś gościem podcastu? Czy to powinna być zupełnie inna historia niż ta tradycyjna, ta, którą masz i tak przygotowaną? Poza tym cała sfera związana z psychologią przygotowania się do wejścia do studia. Z tym, jak oddychać, żeby brzmieć dobrze i głęboko, i nisko. Z tym, jak opowiadać swoją historię i z tym, jak wyglądać lepiej niż myślicie, że się powinno, idąc na zaproszenie do studia. A teraz wracamy do technologicznie. No okej, czyli jesteśmy w takiej sytuacji, w której właśnie coś, co, jak żartowałem na początku, miało być open, staje się closed, w tym sensie, że jeżeli ten scenariusz Microsoftowy by się spełnił, no to przejęcie potężnej wiedzy i potężnej ekipy AI-owej jest w jednej organizacji, nie?
Tak,
bo dziś znaczy, Microsoft pewno, występował w roli inwestora, ale nie właściciela.
Na pewno taki ruch znacząco wzmacnia Microsoft tak jako organizację i jako firmę, która ma dostęp do tej technologii. Trzeba też pamiętać, że wiele znaków i takich sygnałów od Altmana i kilku pozostałych osób wskazuje na to, że w tym roku nastąpił jakiś rodzaj bardzo ważnego przełomu w zakresie prac nad modelami sztucznej inteligencji. Być może jest tak, że to AGI, czyli ten Artificial General Intelligence, które do tej pory było hipotetyczną formą sztucznej inteligencji, która posiada zdolność do rozumienia, uczenia się i stosowania swojej inteligencji do szerokiego zakresu problemów. Przynajmniej jakiś rodzaj progresu w tym zakresie nastąpił w tym roku, ale nie został jeszcze upubliczniony. Wiele znaków na to wskazuje. Jeżeli to jest prawda, to jest to rzecz ogromna. I istnieje prawdopodobieństwo, że to mógł być jeden z powodów. Tak? Że na przykład jeden z co-founderów, czyli ten Ilya, on jest raczej zwolennikiem takiego, bym powiedział, wolniejszego rozwoju, czy bardziej regulowanego rozwoju. Ten D'Angelo, tak jak mówię, raczej shady osoba w całym tym procesie. Ale zobacz, że tam jest jeszcze kilka innych osób z mikrym doświadczeniem, zarówno jeżeli chodzi o zasiadanie w zarządach, jak i generalnie rzecz biorąc obszar czy sztucznej inteligencji, czy generalnie rzecz biorąc jakiegokolwiek doświadczenia większego zawodowego. No ale okazuje się, że niestety część z tych przedstawicieli, czy te osoby, które doprowadziły do tej sytuacji, to są zwolennicy czegoś, co się ładnie nazywa ruch efektywnego altruizmu. Nie wiem, czy słyszałeś.
Nie, śmiało opowiadaj.
Więc efektywny altruizm to jest taki rodzaj filozofii, czy też ruchu społecznego, który w swojej zasadzie, czy z punktu widzenia tego, jak miał działać, aczkolwiek nie wyszło, mówi o tym, że powinno się stosować dowody i rozum w celu określania najskuteczniejszych sposobów pomocy innym. Tak? Taka była idea. Natomiast chodzi o to, że dzisiaj ten ruch tak zwanego efektywnego altruizmu skupia głównie osoby, które mówią o tym, że skupiają się na globalnych problemach takich jak skrajna bieda, choroby, którym można zapobiegać, ryzyka egzystencjonalne i tak dalej. No i oni rzekomo, czy też uważają, że są tacy mądrzy w tym zakresie, że powinni decydować o tym, gdzie ta atencja i kierunek oraz tempo i tak dalej, i tak dalej. To są zwolennicy i ten ruch zachęca jakby organizacje do rozważania wpływu ich działań, wykorzystania zasobów ludzkich, takie jak czas, pieniądze, umiejętności w taki sposób, który ma największy pozytywny wpływ na świat. To jest dużo takiego mambo-dżambo w tym wszystkim. Natomiast problem całej tej ideologii jest taki, że To jest tak jak problem z energią nuklearną, czyli energią jądrową wiele lat temu. Tak? Tacy ludzie, którzy mają tego typu poglądy, doprowadzili do zastopowania w latach 60. i 70. rozwoju energii jądrowej. Przez co mamy dużo więcej broni atomowej niż elektrowni atomowych, które mogłyby nam po pierwsze dostarczać energię tańszą,
bezpieczną,
bezpieczniejszą, tak? Oraz z lepszym wpływem na środowisko versus to, co mamy dzisiaj. Nie? Więc takie osoby, czy też osoby o tego typu poglądach pojawiają się tam w różnych miejscach, dziwnych organizacjach i tak dalej, próbują upychać tego rodzaju filozofię i politykę, ale tak naprawdę ich zadaniem jest spowalnianie postępu. Mhm. Tak? Czyli po pierwsze wpływanie, czyli możliwość decydowania oraz spowalnianie postępu. W kontrze do tego ruchu, tak, jest ruch, który jest dzisiaj jednym z dominujących poglądów w obszarze technologii, w szczególności w Dolinie Krzemowej, to jest tak zwany efektywny akceleracjonizm, tak? Który przez swoich krytyków jest uważany za ruch taki, który powoduje nierówności, tak? Aczkolwiek jest to idea, która mówi o tym, że procesy technologiczne, społeczne i polityczne powinny być przyspieszane, aby spowodować radykalne zmiany lub szybciej osiągać przyszły stan.
Niezależnie od tych konsekwencji, niezależnie o których mówimy, czyli nierówności będą jeszcze
większe. Dokładnie
tak.
Mhm. Dlatego, że jakby wiarą osób w tym ruchu jest to, że progres, tak, zadba w jakimś sensie o wszystkich, no bo masz dostęp do pewnego rodzaju technologii, czy to jest energia jądrowa, czy to jest prąd, czy cokolwiek innego, czyli powinniśmy dążyć do jak najszybszego progresu, czyli jeszcze go przyspieszać, po to, żebyśmy wszyscy ten wózeczek pchali, że tak powiem, czy dotrzymywali ten dostęp. I jakby wiara jest taka, że on nigdy nie będzie równomierny, ale netto będzie sprawiedliwszy dla wszystkich i będzie obejmował szybciej wszystkich. Czyli, że szybciej będzie lepiej, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Tak? No i to wynika zarówno, czy ta filozofia i ten ruch wynika zarówno z takiego drugiego prawa termodynamiki, ale też z jest coś takiego jak twierdzenie Jarzyńskiego Kroksa, które mówi, że wszechświat wykładniczo faworyzuje pod względem prawdopodobieństwa czy też wystąpienia przyszłości, w których materia się przystosowuje do jeszcze większych rzeczy. Czyli im szerzej jedziemy, im szybciej jedziemy, tym więcej jesteśmy w stanie zagarnąć tej ilości wolnej energii i przekształcać w jeszcze więcej energii, przez co zaczynamy się rozszerzać. Czyli w zasadzie im szybciej jedziemy, im szybciej się rozwijamy, tym wszyscy wygrywamy. I ta idea wierzy, że jakby ta założenia tej idei mówią o tym, że rynki, które mają wyższą taką wariancję, czyli jakby fluktuację i wyższy stopień konkurencji, one są lepsze w identyfikowaniu i wykorzystywaniu jakby użyteczności z tego, co dzisiaj mamy. Czyli jak będziemy przyspieszać, to będziemy mieć więcej, ponieważ jesteśmy w stanie uzyskać więcej z tego, co już dzisiaj mamy. I te dwie idee absolutnie są na kolizji. Dlatego, że jedna oznacza, chcemy mieć tą sztuczną inteligencję w jeszcze większym zakresie, jeszcze szybciej, a druga mówi, hola. Róbcie to ostrożniej, my chcemy to wyregulować, my chcemy to kontrolować. Zawsze jest pytanie, kto kontrolować i tak dalej, i tak
ale
dalej.
Ale to się zderzyło właśnie na tym zarządzie OpenAI.
Tak, w sensie, wiesz, jak patrzysz na to, bo Altman jest raczej przedstawicielem, który jest bardzo bliski jakby temu przyspieszeniu, tak? Natomiast część osób tam w tym zarządzie jest jakby jawnie przedstawicielami tego drugiego ruchu, podczas gdy większość tej Doliny Krzemowej jest raczej za przyspieszaniem, tak? To znaczy wierzy, że rozwój technologiczny sprawia do tego, że wszystkim nam netto będzie lepiej. No i oczywiście możemy sobie wtedy wchodzić w detale, co to oznacza, dlaczego, jak wygląda ten proces nierówności, ale te dwie idee się dzisiaj ścierają. I teraz zobacz, jakie są konsekwencje całego tego wydarzenia, niezależnie od tego, czy Altman wróci, nie wróci, co się stanie z OpenAI i tak dalej. Każda osoba, która dzisiaj tworzy jakikolwiek rodzaj dużej technologii, która będzie w stanie zmieniać rynki czy cokolwiek innego, absolutnie nie będzie brała pod uwagę tych ludzi, którzy tam robią takie fikołki. Dlatego, że jeżeli jesteś w stanie w imię albo swojego ego, albo w imię jakiejś ideologii podejmować decyzje, które niszczą biznes, lub progres technologiczny, niezależnie od kosztów, tak? Nikt nie będzie chciał z takimi ludźmi pracować, ani brać tych ludzi pod uwagę. I już dzisiaj widać, po komentarzach właśnie na Twitterze od zarówno funduszy, właścicieli funduszy Venture Capital, founderów bardzo znanych spółek technologicznych, że jeżeli do tej pory były pytania o tym, czy przyspieszać, to już nie ma pytań. Teraz jest pytanie, jak bardzo wcisnąć gaz do dechy.
Tylko i zapiąć pewnie mocno pasy, prawda? Bo to, że można przyspieszyć, wiemy, a czy już wiemy mniej więcej, co jest za rogiem, czy nie?
Wiesz co, nie. Nie, pod tym względem jest za mało informacji. Są te jakby sygnały czy przecieki, że doszło do jakiegoś dodatkowego przełomu w przypadku OpenAI, no i pytanie na tym, co oznacza ten przełom, bo trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy o tej AGI, czyli tym Artificial General Intelligence, a to na przykład Google w ostatnim tygodniu wydało taką taksonomię, która dzieli jakby ten poziom tej AGI na poszczególne takie levele, tak? Gdzie level 0 to jest brak AI, level 1 to jest emerging AI, a level 2 to jest competent, narrow AI, czyli jeszcze wąska, ale kompetentna. Level 3 to jest expert, ale dalej expert, narrow AI. I tutaj na pewno zarówno competent AGI, jak i expert AGI nie jest osiągnięte. Są jakieś poglądy, sygnały o tym, że być może, jeżeli dzisiaj jesteśmy na level 1, czyli Emerging Narrow AI, którego przedstawicielem może być właśnie jako produkt ChatGPT albo Bard albo Llama, czyli to jest level 1, to level 2 w postaci w najbliższym czasie, roku czy dwóch latach może się pojawić. Czy mamy Competent Narrow AI, czyli jesteśmy w stanie to osiągnąć w wersji general, bo dzisiaj mamy modele typu Competent Narrow AI i to będzie taka wąska sztuczna inteligencja typu Siri, nie będzie Siri. Google Assistant.
Myślę, że wszyscy słuchacze zrobili to samo.
Ale tak. To jest narrow, wąska. Competent, ale wąska. Natomiast Competent AGI, ale general, tak? Czyli w tym modelu Artificial General Intelligence nie została jeszcze osiągnięta. Być może to są pierwsze sygnały, że coś się w tym temacie wydarzyło.
Zobaczył, co to oznacza, tak?
Dokładnie tak. I teraz mamy do czynienia z levelem 3, który jest expert. I teraz expert narrow AI to są rozwiązania typu Grammarly na przykład, czyli wąsko w danej dziedzinie i tak dalej, tak? Ale nie mamy jeszcze expert AGI. No i to jest ten level 3, jeszcze jest level 4, czyli oni to ładnie nazwali virtuoso AGI, czyli tak jakbyś otrzymał Deep Blue tylko do wszystkiego, tak? Oraz Superhuman, czyli Artificial Super Intelligence, czyli tam level 5 najwyższy. Oni zaproponowali taką taksonomię i dzisiaj wiele osób jakby sygnalizuje o tym, że być może ten Competent AGI w jakimś zakresie mamy pierwsze sygnały, że może zostać osiągnięty. Nie wiadomo. I dopóki ktoś nie pokaże, nie powie i tak dalej, aczkolwiek na pewno na tej idei ścierają się właśnie te dwie filozofie, tak? Czyli co zrobić, żeby to uregulować, przystopować, zwolnić mniejszymi kroczkami oraz jeśli nam się to uda, to uzysk, co się stanie dzięki temu, jakby pomoże nam wszystkim.
Tylko zobacz, wracając teraz, bo parę rzeczy sobie notuję, nie przerywając ci, mamy, gdyby doszło do tej sytuacji, w której nie ma OpenAI'a w starym wydaniu i cała ekipa OpenAI'owa jest wchłonięta do nowego systemu Microsoftowego, no to masz gigantycznego zwycięzcę, nie? W momencie, w którym jesteśmy w stanie docisnąć i w sumie na co czekać, nie? Jeżeli już jesteśmy na pokładzie tak dużej organizacji i tak dalej. Ale druga rzecz to jest to, o czym mówiłeś, Nvidia dzisiaj trzyma wszystkich za pysk, krótko mówiąc, tak? Bo oni mają chipy. I teraz pytanie, czy to, że nie udaje się przeskakiwać po tych levelach, albo że wiemy, że te osiągnięcie tych leveli, które zaproponował Google, będzie wymagało trochę czasu, to jest właśnie czas potrzebny na stworzenie sobie odpowiedniej mocy obliczeniowej, żeby to się udało? Nie tylko ona,
no bo jest jeszcze praca badawcza, wiesz, i tak dalej, i jakby rozwój tej sztucznej inteligencji, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie mocy. Doprodukowania więcej mocy. Trzeba pamiętać, że to jest jeden z powodów, dla których wydarzył się partnership pomiędzy OpenAI a Microsoftem. I Wiesz, no i jest scenariusz, w którym zarówno Altman z ekipą mogą wrócić do OpenAI i dalej rozwijać, oraz jest scenariusz, w którym Altman będzie szefem wszystkich pozostałych ludzi w OpenAI z racji relacji z Microsoftem. Ale na pewno te chipy i ten compute power jest tutaj bardzo, bardzo istotny. To, co jest moim zdaniem ważne, czy jaka płynie też z tego nauka, oprócz tego, że ideologie są niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem, to jest również to, że zobacz, jak ważny w tym wszystkim jest aspekt czysto ludzki. I nie tylko z punktu widzenia zachowań kompetentnych czy niekompetentnych ludzi w tym zarządzie OpenAI,
ale
też przede wszystkim teamu w samym OpenAI i relacji, i ludzi, którzy chcą powiedzieć, jeżeli takie są zachowania, to ja dziękuję i odchodzę. Mhm. Nie?
Bo rozumiem,
jednak
że
wartości to wartości, nie? I to są ludzie, którzy są wysoce utalentowani w swoich dziedzinach i chcą pracować nad ciekawymi rzeczami. I jeżeli ktoś mówi, ja się teraz naprzeszkadzam w pracy nad tym i nie możesz realizować swojej wizji, to jakby zabierasz swoje grabki i wychodzisz z tej piaskownicy.
Bo wiesz, o czym pomyślałem też, obserwując całą tę operę mydlaną na X-ie czy na Twitterze, gdzie właśnie Altman, bo miał własne medium, w którym mógł nadawać, ale zobacz, Sati to samo. Wiadomo, że są tradycyjne media, ale one nie są tak szybkie, szczególnie w czasie kryzysu, szczególnie w weekend, żeby zarządzać takimi rzeczami. I nagle odkrywałem nowe postaci w tym OpenAI i się okazywało, że właściwie każdy z nich ma jakieś tam konto. Mniej lub bardziej aktywne, ale skoro to była fundacja, która, jak sobie ładnie cytowaliśmy za tobą, nie chciała pieniędzy, ona miała tylko rozwijać, to dzisiaj ci ludzie to są mózgi, które wiedzą dużo i to właściwie to są już obecnie, czy pewnie przyszli milionerzy, jak nie miliarderzy.
Wiesz co, no właśnie jedną z idei tej kolejnej rundy finansowania, którą OpenAI miał pozyskać, były między innymi takie paczki opcyjne dla pracowników. Mm.
Czyli no oni się dopiero stawali przedsiębiorcami, tak?
No oczywiście. Z naukowców. Znaczy, wiesz, pytanie jest oczywiście, kiedy był ten nasz moment jakby skonsumowania tych paczek w czasie i tak dalej, ale one miały, czy też ta runda miała też posłużyć temu, żeby ten talent móc w szerszym zakresie przyciągać. To jest jakby bardzo ważne. Częścią kultury tworzenia komercyjnych firm i rozwiązań i biznesów w Stanach Zjednoczonych z punktu widzenia technologicznego jest tak zwany ESOP, tak? Czyli ten Employee Stock Option Program, w którym masz udziały w organizacji. No i na dzień dzisiejszy w Stanach, jeżeli byś chciał zbudować firmę technologiczną i nie miałbyś ESOP-u dla pracowników, to po pierwsze, nie wiem, czy ktokolwiek w ciebie zainwestuje, to jest jakby jedna rzecz, ale nie przyciągniesz żadnego talentu. Bo to jest absolutna oczywistość, że jeśli tworzysz firmę technologiczną i potrzebujesz przyciągać talent, to będziesz chciał się podzielić wartością tej firmy w ramach tego. To jest,
jasne,
to jest oczywisty temat. Tak? I teraz dla tych pracowników na pewno to był ważny element, ale czy to był element decydujący? Nie, ponieważ najważniejszą rzeczą był sposób potraktowania. Ci pracownicy nie wiedzieli o tym, tak?
Jasne.
A ich wiara w leadership, tak, czyli nie tylko w Altmana, ale też w tego Grega Brockmana przede wszystkim oraz pozostałych co-founderów była na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli oni zostali odsunięci, w taki sposób potraktowani, to automatycznie ma wpływ na morale firmy. I to też jest jakaś lekcja z punktu widzenia kultury organizacji, tworzenia, zachowywania się i tak dalej. No ale też pamiętaj, że z punktu widzenia komunikacyjnego, cała sytuacja została zarówno przez Altmana, jak i Grega, jak i przez Satie, Microsoft zorganizowana absolutnie fantastycznie. Tak, czyli sposób komunikacji, zorganizowania tego.
Też pilność tego wszystkiego, nie?
Miłym w całym tym procesie. Tak. Bycie okej, czyli zachowywanie się pomimo tego, że ktoś tam cię, wiesz, nie w porządku potraktował.
Tak.
Załatwienie tego w dobry sposób, no to pokazuje również klasę, tak? Pomimo tego, że żeby było jasne, Altman, nie wiem, 2-3 miesiące temu był wysoce krytykowany za to, że robił, jakby pracował nad rzeczami, które wzmacniają rynek pod względem regulacji, no bo to było w interesie OpenAI, tak? Ale też trzeba pamiętać, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą i CEO danej firmy, w twoim interesie jest wzmacniać twoją firmę, no tak? A dzisiaj do jakby osoby, która jest broniona przez branżę technologiczną przeciwko innym ludziom, częściowo z branży technologicznej, ale na pewno niekompetentnej.
Jasne, jasne. To myślę jest ważne, szukając puenty może nie samego odcinka, ale tej sytuacji właśnie to, że jak patrzę sobie na nich versus Satya Nadella, którego swoją drogą taką książkę, nie jest jego biografia, ale Microsoft to w fajny sposób wydał, pokazującą jego drogę do Microsoftu, to mam wrażenie, patrząc właśnie po Altmanie i całej tej ekipie, że to jest trochę takie nowe pokolenie ludzi, którzy fajnie rosną w Dolinie Krzemowej, nie? Że tak jak kiedyś to Gates, Jobs robili swoje w tego typu firmach, tak dzisiaj oni, właśnie być może w zupełnie innej kulturze, no bo też czasy są zupełnie inne, ale to jakoś tak mi się to skojarzyło.
Nie, no na pewno to pokazuje ewolucję kulturową, nie tylko w samej Dolinie Krzemowej, tak? No bo też to pokazuje pewnego rodzaju modele zachowań, tak? Dla innych founderów, dla innych przedsiębiorców, no i też oczywiście pewnego rodzaju sztukę uczenia się właśnie komunikacji, rozmawiania z innymi ludźmi, no i tych partnershipów, tak? No bo jak patrzysz na to z punktu widzenia na przykład Microsoftu, no to jakby zaoferowanie tam w ciągu kilku czy kilkunastu godzin nie tylko idei pod tytułem to chodźcie i budujcie ten research u nas, dogadamy się co do warunków, tutaj dostaniecie, nie wiem, equity, tam zapewnimy pewne rzeczy. By the way, możecie zatrudnić wszystkich ludzi, których tylko i wyłącznie chcecie z OpenAI. To wymaga, nie, pewnego rodzaju zaufania i zbudowanej relacji. No bo,
i myślę, że nie chodzi tylko o, wiesz, stock price.
Nie tylko o to. Oczywiście to jest ważne, bo to są dziesiątki miliardów dolarów.
A giełda,
tak? To
w poniedziałek
jest przyszłość
się otworzy.
Związana z rozwojem sztucznej inteligencji dla Microsoftu, więc jest to absolutnie strategiczne. Ale zobacz na przykład fundusze. Jak zareagowały fundusze, które wcześniej wsparły OpenAI, a z punktu widzenia właśnie Altmana i drugiego co-foundera, tego Grega Brockmana. Informacja była prosta. Cokolwiek będziecie, cokolwiek zdecydujecie, robicie, pieniądze na was czekają. Mhm. Możecie startować w poniedziałek. Absolutne zaufanie nie w to, jaki jest ich pomysł na zrobienie następnej rzeczy, tylko wiedzą, że to są ludzie, w których warto zainwestować, bo cokolwiek zrobią następne, nie chodzi już o to, czy to się uda, czy się nie uda. Tylko to są ludzie, że jeśli coś ma się udać, to są ludzie, którzy spróbują zrobić dużo, żeby to się udało, a będą na tyle marzyć daleko, że to będą rzeczy trudne, ciekawe, fajne i tak dalej. I to pokazuje, a które z funduszy i osób, nie tylko w Dolinie Krzemowej, ale w ogóle w branży technologicznej, potrafią myśleć poza, jeśli zrobicie produkt X i on będzie miał cenę Y i sprzedacie go tyle i tyle osobom, to wtedy będzie fajnie, to my w to wierzymy i wyłożymy w to pieniądze. Versus to są ludzie, którzy są mega, stawiam na tych ludzi swoje pieniądze, ponieważ cokolwiek oni spróbują zbudować, istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że to będzie fantastyczne.
Ja też myślę, ta rola tego second time foundera, nie? W tym sensie się zmieniła, że kiedyś musiałeś to udowodnić, zrobić coś, być może się skeszować, wyjść i dopiero łatwiej ci było pozyskać pieniądze, a dzisiaj, tak jak mówisz, wiara w team, wiara w ich marzenia w jakimś sensie, w ich inteligencję i w ich profesjonalizm, w momencie, w którym OpenAI się tak naprawdę rozkręcał, nie? Już jest tak duża.
No, ale zobacz, 770 osób w porównaniu do
innych
teamów i tak dalej. I fundacja. Aczkolwiek to jest akurat ważny punkt, którego dotykasz, dlatego że zobacz, że zanim ktokolwiek, znaczy szanse na to, że ktokolwiek wpadnie na pomysł zainwestowania w jakąkolwiek firmę, która nie jest C-Corp Delaware,
tak?
Absolutnie już jest po prostu minimalne, nie? I pokłosiem tego, żeby było jasne, będą również, czy jakieś tam fale, czy jakiś tam rodzaj efektu motyla będzie również z punktu widzenia branży technologicznej, ponieważ każdy z funduszy, jak będzie chciał coś zainwestować i ktoś mu tam wyjedzie z niemiecką spółką, prawda, tam i 6 miesięcy notariusz, to im powiedzą, nie. Tu jest Delaware, tu się zakłada i to ma być zrobione w ten sposób. Będzie za godzinę i możemy zacząć działać, ale inwestujemy tylko i wyłącznie w takie rzeczy. I ten rodzaj efektu motyla będzie absolutnie widoczny w różnych miejscach. Absolutnie różnych miejscach.
Myślisz, dlatego, że w kontekście Europy?
nie tylko w kontekście Europy, ale na przykład w kontekście też boardów, tak? Czyli w kontekście tych zarządów, tak? No bo w Polsce na przykład jest bardzo mało popularna ta tak zwana independent board director funkcja. W amerykańskich spółkach technologicznych jest absolutnie naturalną rzeczą. W każdej dobrej spółce są zarówno independent board directors, jak i osoby, które są mianowane przez fundusze. No ale istnieje też szansa taka, że od teraz fundusze będą chciały mieć więcej tak zwanych board seats i więcej, to się ładnie nazywa, oversight,
więcej kontroli.
W tych spółkach więcej kontroli. Oczywiście tu się pojawia problem, że kontrargument do tego jest taki, no ale tam tych ludzi ktoś tam mianował, nie? Do tego boardu, tego non-profitu w OpenAI, no i zobaczcie, jak to wyszło. I z drugiej strony founderzy mogą powiedzieć, wiecie co? Nie. My to teraz board to będziemy zacieśniali. Mniej osób, bardziej kompetentne i nie ma tak łatwo, dlatego że zobaczcie, co się dzieje, jak ktoś daje ludzi, którzy...
No tak.
Świrują i zobaczcie, co się dzieje wtedy z firmą i z całą organizacją. I to jest jeszcze taka, tutaj wiesz, na takiej stronie, po takiej stronie prawnoprocesowej jeszcze zobaczymy, jakie będą długofalowe efekty tych zmian. Tak? Mi się bardzo podobał taki tweet, który mówił, że jakby przez weekend ilość prawników, które ląduje w San Francisco, żeby załatwić ten problem, jest większa niż ilość pracowników w branży technologicznej, bo autentycznie, jeżeli próbujesz zrobić coś, co ma impact, wiesz...
Gigantyczny. Jesteś,
to są rzeczy, które są wartości $100 miliardów. Tak? To nie jest tak, że sobie tam możesz postanowić po prostu, odbiło mi coś i ten, aczkolwiek widać, że...
Można,
tak? No ale trzeba się liczyć z konsekwencjami. Ci ludzie, którzy podjęli te decyzje tam w tym boardzie, są za wyjątkiem Ili, bo on tam przeprosił i tak dalej, tak? Ale ci ludzie, którzy są absolutnie skompromitowani, tak? To znaczy szansa na to, że tam będzie ktoś, ktokolwiek, cokolwiek w branży technologicznej chciał z nimi robić, jest bardzo niska, aczkolwiek pewnie sobie skręcą w jakieś agendy ONZ-u zajmujące się efektywnym altruizmem i tam się będą bawić w głoszenie o tym, jak rozwiązują tego typu problemy.
Fajnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Choć zakładam, że powinniśmy napisać to be continued, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, ale nawet jeżeli, to wierzę, że będzie znów mnóstwo nowego kontekstu do tego, żeby wrócić. Teraz uważam, że to drzewko genealogiczne OpenAI właśnie zrzuciło liście. Bartek, bardzo dziękuję za dziś.
Dzięki. Thank you.